Dziś porozmawiamy na temat teorii ewolucji Darwina. Temat jest bardzo ważny, bo porządkuje biologię i pozwala dostrzec istotę zjawisk. Jeżeli ktoś ma jakiś problem ze zrozumieniem tej teorii, to zapraszam, bo tłumaczenie będzie na pewno niecodzienne. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Paweł Jedynak z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii i teraz mówisz z jakiego zakładu, bo oczywiście znowu zapomniałem.
Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin.
Tak, byliśmy nad sobą, znaczy ty byłeś nade mną, ja byłem na dole, ale jakiś mam problem z zapamiętaniem. Słuchaj, mówimy o teorii ewolucji, zakładamy, że nie każdy wie, o czym ta teoria tak naprawdę jest, więc gdybyś mógł w skrócie powiedzieć, o co w tym chodzi. Ja wiem, że to jest ciężkie, ale masz 3 minuty.
Mam 3 minuty, żeby o tym powiedzieć. Ojej, no to najpierw taka definicja genetyczna, książkowa. To jest zmiana częstości występowania alleli w kolejnych pokoleniach. Uf. Ale co to znaczy?
Trudne,
allele, tak. Czyli warianty genów. No to tak jak mamy na przykład grupy krwi. Możesz mieć grupę A i grupę krwi B. To są dwie cechy warunkowane genetycznie. Ten sam gen może mieć warianty, które dają nam różne grupy krwi. Tak samo może być z oczami. Możesz mieć oczy brązowe, możesz mieć oczy niebieskie. To też jest warunkowane genetycznie. Dalej to jest gen na kolor oczu, ale on może mieć różne swoje odmiany i skutkuje to różnymi wariantami tego, co widzisz. Czyli mamy gen, cecha jakaś. Mhm. A ewolucja, nawet na chłopski rozum, jak sobie tak pomyślisz, ewoluować, ewoluuje coś, czyli zmienia się, chodzi o zmienianie się, czyli ewolucja to nie jest coś, że mnie wyrośnie trzecia ręka, nie, to chodzi o to, że ja się będę różnił od moich dzieci, a moje dzieci będą się trochę różnić od swoich dzieci. To jest ewolucja, zmienianie się, to, że zmienia się coś w kolejnych pokoleniach, z każdym pokoleniem może być coś innego, ilościowo, częstość czegoś się może zmienić. Wróćmy do tych grup krwi. Jeśli bym wysłał mężczyznę z grupą krwi B i kobietę z grupą krwi A na bezludną wyspę i oni by tam mieli potomstwo na tej wyspie, to wszystkie ich dzieci mogłyby mieć grupę wyłącznie AB. Zobacz, zupełnie inna grupa krwi. To się odwołujemy do dziedziczenia mendelowskiego. Można sobie obejrzeć, jak tam te groszki tak zmieniały kolor kwiatu. To samo działa z grupami krwi, ale zobacz, zmieniła się ta cecha z kolejnym pokoleniem. Zmieniła się częstość występowania pewnych wariantów grup krwi. Jeżeli byśmy mieli teraz populację tych ludzi zamieszkujących tą wyspę, którzy mają tylko i wyłącznie grupę krwi AB, to znowu kłania nam się to dziedziczenie mendelowskie. Ich dzieci, kolejne pokolenie, wnuki tych założycieli będą mieć grupy krwi albo A, albo B, albo AB, bo to wynika z zasad genetyki, ale jeżeli spojrzymy na to jako coś, co dzieje się przez pokolenia, to jest ewolucja. Tu się zmienia coś po drodze. I te zmiany, to, że dochodzi do takich zmian, właśnie nazwiemy sobie ewolucją. Zmiana częstości występowania pewnych cech, zmiana częstości występowania pewnych alleli, pewnych wariantów. Do tego dochodzą jeszcze mutacje, może się pojawić coś nowego, jakiś dodatkowy wariant, może nam tam skoczyć właśnie coś, co sprawi, że będziemy mieć grupę krwi zero dodatkowo.
Okej, to będziemy jeszcze precyzować później. I teraz tak, teoria. Co to znaczy w ogóle? Bo to jest taki problem, że jak mówimy słowo teoria w języku potocznym, to zupełnie co innego znaczy niż w języku naukowym. Jeszcze się pojawia hipoteza. Jakbyś to nam, wiesz, ułożył, bo to jest mylące trochę.
Tak, jest to mylące, bo teoria naukowa to najwyższy rangą zbiór wyjaśnień opisujące dane zagadnienie. To tak jakbyśmy powiedzieli, to jest rząd i prezydent. Tak? Najwyższe rangą, najważniejsze, co może być w państwie. To, co państwem kieruje. Ale taki rząd nie bierze się znikąd. On się bierze w wyniku głosowania poszczególnych szarych obywateli. I tak samo w świecie nauki mamy takich szarych obywateli w postaci hipotez naukowych. To jest to, że ktoś gdzieś coś zbadał, ktoś coś zaobserwował i napisał na ten temat publikację naukową. I każda z tych publikacji jest głosem, który wskazuje w jakimś kierunku. Jeśli bardzo dużo tych głosów wskazuje w danym kierunku na pewną opcję, to ta opcja wyłania się jako ta, która może być już uznana za teorię, zostaje wybrana jako obowiązujące, najbardziej pełne, najbardziej ogólne wyjaśnienie i teraz ta teoria nadaje kierunek No tak jak rząd nadaje kierunek rozwoju państwa, tak teoria warunkuje stawianie i rozumienie kolejnych eksperymentów, kolejnych hipotez
badawczych. Czyli w oparciu o teorię tak. zaczyna się budować
świat nauki. Naukę. Tak.
Wydaje mi się tak, że to właśnie niezrozumienie słowa teoria może wpływać na akceptowanie teorii, ale coś oprócz tego twoim zdaniem wpływa na to, że są ludzie, którzy dalej mówią, że no, teoria ewolucji to jest coś nieprawda.
Wiesz, jeszcze bym tutaj nadmienił jedną rzecz. Teoria ewolucji nie jest jedyną teorią, ale jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych, bo zauważ, że mamy jeszcze teorię budowy komórkowej, a jakoś nikt nie krzyczy, nie ma komórek. Wszyscy wierzymy, że komórki są, że są plemniki na przykład, tak? Jakoś nikt się nie kłóci, nie ma plemników, czego coś takiego nie istnieje. Więc tutaj jest coś takiego, że ludziom się ten koncept teorii ewolucji nie podoba gdzieś i myślę, że to jest taka trochę złożona kwestia, bo raz, że w szkole mało się jednak, myślę, programowo przykłada uwagi do pokazania teorii ewolucji. To jest jakiś kolejny temat, po prostu. Mam takie wrażenie, że to się nie zmieniło.
W ogóle pamiętasz, że w liceum o ewolucji mówi się na samym końcu.
Mówi się rzeczywiście, tak gdzieś to jest po prostu dołożone. Nie mówi się tego w kontekście, że tak jak my się możemy tego uczyć na studiach, że to jest najważniejsza teoria, która spaja wiedzę biologiczną, spaja ze sobą wszystkie fakty i rzeczywiście można to pokazać na wszystkich zajęciach. I to jest drugi problem, że można by było to pokazywać lepiej, że można pokazać, że oj, zobaczcie, na tych zajęciach mamy tutaj układ rozrodczy, tu działa ewolucja, układ pokarmowy, tu działa ewolucja, mamy żaby, mamy gady, mamy ssaki. Zobaczcie, tu są pewne ciągłości, które wskazują na tą ewolucję. Nie, tak się rzadko robi. To już jest w gestii nauczyciela, czy rzeczywiście tak fajnie do tego podejdzie. A druga jeszcze sprawa to kwestia, że mimo wszystko programowo pewnych koncepcji się nie wprowadza jeszcze tam właśnie w liceum, czy w ogóle w szkole, a które ja na przykład dopiero poznałem na studiach i które mi tą teorię ewolucji dużo lepiej wyjaśniły, jak ona działa, dlaczego ona może działać. Myślę, że to też jest kolejny problem. I jeszcze wyrywa nas to z takiego komfortu myślenia o sobie. Możemy sobie myśleć, że jesteśmy... Ludzie to ludzie, zwierzęta to zwierzęta. A tu nagle musimy zejść z tej drabiny, stanąć obok szczurów i małp i powiedzieć sobie, nie, niczym się nie różnimy.
Tak, cześć kuzynie.
Tak, prawda? Dokładnie. Na takiej zasadzie to jest takie, ale dlaczego? Mnie dobrze było.
Ale w ogóle tu jest też niezrozumienie, bo ludzie czasem twierdzą, że my pochodzimy od małpy. Nie? Ale to też nie jest tak, że przecież pochodzimy od małpy, nie jesteśmy potomkiem małpy, tylko mamy wspólnego przodka. To jest właśnie też takie kolejne niezrozumienie, które może wpływać na to, że mamy jakiś dyskomfort, nie? Myślimy o sobie.
Mamy taki dyskomfort, ale wiesz też, małpa czy małpi przodek, to też jeżeli, owszem, mówi się małpi przodek, ale de facto jakbyś zobaczył tego małpiego przodka, no to jest taka małpa.
Zgadzam się, tylko rozumieniu. Wiesz, to wygląda tak, w umysłach ludzi mi się wydaje, że jest małpa, ta małpa się rozwinęła w człowieka i że to jest, wiesz, liniowa zmiana, nie? To nie jest, że była jakaś tam dychotomia, żeby coś się rozgałęziało i to też...
Tak, to rzeczywiście jest też nie jest, nie widzi się tego. Tu się z tobą zgodzę, absolutnie. Ewolucja jest procesem bezkierunkowym i ona się tak po prostu potrafi to, jak ewoluują organizmy, potrafi się dosłownie rozpełznąć we wszystkich możliwych kierunkach. Nie ma takiej liniowości, tak też na takiej zasadzie, że coś się ulepsza przede wszystkim w coś innego. Nie ma też ulepszeń. Nie ma czegoś takiego, że ewolucja coś ulepsza. Ewolucja tylko odpowiada na bieżące potrzeby.
Mhm. Dobra, tu jest dużo różnych niezrozumień. Kwestia edukacji. Tak jeszcze odnośnie tej edukacji. Wydaje mi się, że w liceum powinno się ten ewolucjonizm dać gdzieś na początku. Jakieś takie, wiesz, tematy, które pozwolą zrozumieć ewolucjonizm, dać potem te tematy ewolucjonistyczne i na podstawie tego dobudowywać zoologię, botanikę. I wtedy to by się fajnie wszystko składało.
Mogłoby się to tak fajnie sklejać, chociaż wymagane by to było, wiesz, przynajmniej tak jakby, żebyś zobaczył jakiś organizm, taki powiedzmy podstawowy, i pokazać, że tu mamy już coś innego, już wkracza tu ewolucja. Dlaczego mamy coś innego? No bo to się zmieniło z tego w to.
Tak, dokładnie. Tak? Dobra, to co jeszcze, że tak powiem, przeszkadza w zrozumieniu i akceptacji teorii ewolucji? Kwestia edukacji, że trochę tutaj kuleje, jeśli chodzi o tę kwestię.
Ten nasz sposób patrzenia na świat, to myślę, że jest bardzo ważne. Ludzi to naprawdę, myślę, że bardzo mocno może boleć. żeby stawiać się gdzieś pośród zwierząt, to zawsze wywoływało kontrowersje, nie tylko zresztą w przypadku samej ewolucji, bo już Linneusz 100 lat wcześniej postawił człowieka jako zwierzę, to już Arystoteles takie wnioski wysunął, że człowiek jest zwierzęciem, ale Linneusz postawił go, stworzył ten termin człekokształtny i ustawił nas w otoczeniu małp.
Tak,
to jest... I to też było takie gorszące, zwłaszcza, że wtedy jeszcze nakładał się bardzo mocno na to ten taki religijny,
kreacjonistyczny
tak. obraz, jak należy rzeczywistość postrzegać. Teraz już religia jakby uwolniła się troszkę też z tych okowów, już nie przeciwstawia się ewolucji w taki sposób, jak dawniej ludzie byli przyzwyczajeni myśleć w ten sposób.
Tak.
Natomiast wtedy to była podstawa myślenia. A druga rzecz to zmiana. To jest coś takiego, też wyrasta to z takiego kreacjonizmu trochę, że jeżeli jesteś kreatorem, namalujesz obraz, to na tym obrazie się nic nie zmienia. A ewolucja mówi, nie, ma się prawo zmieniać. Ma prawo się to wszystko rozpełzać.
Okej. Okay. Czyli kwestia edukacji, nie tylko w sumie na poziomie liceum, bo też na studiach ewolucjonizm jest uznawany przecież za raczej trudniejszy kurs. I kwestia światopoglądu. To są takie przeszkadzajki, jeśli chodzi o zrozumienie. Dobra, to teraz tak. Postarajmy się rozjaśnić kilka takich kluczowych kwestii i powiedz, co wskazuje, że ewolucja zachodzi?
To ja ci zadam zagadkę. Masz ochotę?
Dawaj, dobra.
Taki eksperyment myślowy. Powiedzmy, że mam ciąg... powiedzmy, że mam pierwszą figurę geometryczną, trójkąt. Mam drugą figurę geometryczną, czworokąt. Mam trzecią figurę geometryczną, pięciokąt. Potem pokazuję ci sześciokąt. Jak myślisz, co ci pokaże następne?
No pewnie siedmiokąt.
Siedmiokąt. A jak myślisz, co ci pokaże jeszcze później?
Ośmiokąt.
Skąd ty to wiedziałeś, powiedzmy?
Inteligencja.
No
wyczuwam pewien schemat, to. No nie?
A, no właśnie.
Wzorzec.
Wyczuwanie wzorców. Instynktownie, intuicyjnie lubimy porządkować rzeczywistość. To samo zrobił Linneusz zresztą, tak? Stwierdził, że no jesteśmy, poszeregujmy sobie zwierzaki na zasadzie, co jest podobne do czego. Więc stwierdził pewnie dość trafnie, że no jesteśmy bardziej podobni do małpy niż do szczura, więc umieśćmy to razem w jednym worku człekokształtne. Porządkujemy w ten sposób rzeczywistość. A teraz Darwin i Wallace, oni byli podróżnikami. Oni stworzyli właśnie podwaliny, właściwie teorię ewolucji taką, jakiej wcześniej nie było, powiedzmy. I oni mogli oglądać mnóstwo różnych okazów zwierząt. Sam Darwin przypisuje mu się, że zebrał 8 tysięcy okazów chrząszczy w czasie swojej pięcioletniej podróży. I oni zaczęli dostrzegać te wzorce. Wzorce w dodatku doszyte właśnie do rejonów geograficznych. To szczególnie tutaj na to położył Wallace nacisk. On w rejonie Indonezji badał między innymi motyle o ładnej nazwie Ornitoptera, między innymi, które przetłumaczylibyśmy sobie jako takie ptasio skrzydłe. Co nie jest w sumie takie głupie, bo to są jedne z największych motyli, w tym największy motyl dzienny, motyl Aleksandry, który uchodzi też za jednego z najpiękniejszych, chociaż uważam, że są niektóre ładniejsze. Ale to kwestia gustu. Natomiast one mają różne tam plamki. I dosłownie można powiedzieć, z której wyspy, który motyl pochodzi, bo mają albo 4 plamki, albo 3, albo 2. I to jest stałe w obrębie jakiegoś tam regionu
stąd
geograficznego.
Te trójkąty,
i stąd te trójkąty, okay, tak, bo można to prześledzić, można sobie to zobaczyć. Też wielkość skrzydeł, to się zmienia. I to się zmienia w sposób taki w miarę uporządkowany. Jesteś w stanie tym dostrzec, w tym wszystkim wzorzec. I oni zaczęli dostrzegać te wzorce. Dostrzegać, że aha, to ja widzę, że tutaj na lądzie to są takie motyle, a na wyspie tutaj to są takie motyle. Mamy te trójkąty, już się zmienia to w czworokąty, w pięciokąty na kolejnej wyspie, w sześciokąty na kolejnej. I tak to działa. I te wzorce działają. Stąd też, tu by się Karl Popper bardzo ucieszył, Darwin był w stanie nawet, to jest bardzo słynny taki przykład, przewidzieć, że jak dostał okaz zielnikowy pewnego storczyka o niewiarygodnie, jak na storczyka długiej trąbce, to stwierdził, aha, to w takim razie istnieje, on musiał koewoluować z jakimś organizmem, który go zapyla. Przewidział, że istnieje ćma, która będzie miała tak długą ssawkę, żeby ten okaz zapylić. Takie śmiałe przewidywanie rzeczywiście się potwierdziło, co pokazuje, aha, to on odnajduje te wzorce w tym wszystkim.
Czyli te wzorce są, też można odnaleźć je u nas, u żyrafy, u wieloryba, prawda? Ilość kręgów u żurawy będzie taka sama.
Będzie taka sama jak u człowieka. To też jest niesamowite, bo można by sobie pomyśleć, ojeju, no jak ma żurawa tak długą szyję, to logiczne, że pewnie ma więcej kręgów, a to wcale nieprawda. Te kręgi się wydłużają po to, żeby... Tak jest łatwiej. Łatwiej jest zrobić dłuższy krąg niż zmienić cały sposób regulacji i tworzenia tej szyi na poziomie genetycznym, żeby dodać tam jeszcze jeden dodatkowy krąg. Natomiast te podobieństwa są wszędzie. Jak sobie weźmiemy właśnie kości, to mamy w przedramieniu dwie kości. Te same dwie kości znajdziemy u kurczaka. Jeżeli będziecie jeździć obiad, będziecie mieć skrzydełka z kurczaka, możecie tam to znaleźć. Możecie znaleźć kolano w utku z kurczaka.
U nietoperza też, tylko nie radzę jeździć nietoperza raczej.
No tak, taki to może być rzeczywiście niebezpieczny na skalę światową.
Inside joke.
Natomiast nawet jak sobie porównamy to z takimi nietypowymi zwierzętami, jak na przykład u konia, to tam też znajdujemy te same elementy i nagle dochodzimy do wniosku, o mój Boże, on stąpa na palcu. Tak, wszystkie inne elementy są i akurat mamy taki fragment, że to wygląda na to, że w takim razie to są kości palców. Tak.
Stąpać na palcu też raczej nie radzimy. Okej, okay, są wzorce, te wzorce są tu i teraz. O, to jest jakby połowa sukcesu twojego tłumaczenia, no bo przecież ewolucja jest o zmianie, sam wcześniej powiedziałeś, nie?
Tak, i tu warto by było zobaczyć, że te same wzorce możemy, biolog może uwierzyć geologom, jak mówią, że mamy warstwy starsze, młodsze i tak dalej. Geolodzy potrafią to określić różnymi metodami, natomiast biolog wierzy wtedy geologowi i przygląda się, co tam wtedy znajdzie w takich warstwach. I okazuje się, że rzeczywiście można prześledzić te i zobaczyć te same wzorce rozciągnięte w czasie. Czyli to jest pierwsza wskazówka. Druga wskazówka, no dobrze, ale czy w takim razie organizmy mogą się zmieniać, czy są jak namalowane właśnie na obrazie. I jak są, to są. I tu już nam podpowiada zdrowy rozsądek, że raczej nie, bo mamy rasy zwierząt. I Darwin, jeżeli byśmy się przeszli na rynek chociażby tutaj krakowski, czy na dowolny rynek w waszym mieście, to na pewno po rewitalizacji jest to duża betonowa płyta, na której pewnie zadomowiły się gołębie skalne. Ale jeżeli się im teraz uważnie przyjrzycie, to zobaczycie, że one się od siebie różnią. Jest naturalna zmienność ubarwienia tych gołębi. Niektóre będą bardziej takie ciemne, niektóre bardziej stalowo-szare, ale niektóre na przykład będą mieć białe pióra, biały ogon, białą głowę, niektóre będą całkiem brązowe. A niekiedy zdarzy wam się, to szczególnie widać w Krakowie, gdzie tych gołębi jest naprawdę dużo, że zdarzają się osobniki wręcz śnieżno-białe. I co prawda w czasach Darwina już wiedziano, już posiadano wiedzę na temat tego, że och, można sobie jakieś rasy gołębi zrobić, ale to była taka trochę intuicyjna wiedza. A Darwin to przeniósł na inny poziom, bo się interesował gołębiami, interesowało go powstawanie nowych ras i on z premedytacją już tak bardzo naukowo do tego podchodząc, potrafił wykreować nową odmianę i wykreował ich całkiem sporo. Nawet potrafił odwrócić ten proces i z takich rasowych gołębi skundlić je, bym powiedział, do takiej formy gołębia skalnego, takiego jak widzimy no właśnie mniej więcej w naturze. I on dał temu podstawę, więc to, że dziś to jest dla nas takie oczywiste, że możemy sobie krzyżować zwierzęta, że możemy sobie wykreować nowe rasy zwierząt, nowe rasy psów, nowe rasy krów, to nie było tak oczywiste i nie było tak proste przed czasami Darwina.
Ale tworzenie odmian to też jest kwestia ewolucji, bo zawsze się mówiło o powstawaniu gatunków, nie odmian.
No właśnie, i tutaj dwie rzeczy. To jest znowu takie uproszczenie ewolucji do o Darwin, o małpy, o małpi przodek, o nowe gatunki. Nie, ewolucja to jest zmienianie się. Tu nie ma wprost nic o tym, że mają powstawać nowe gatunki. Nie, tu chodzi o to, że mają się różnić od siebie kolejne pokolenia, a to się właśnie dzieje w przypadku, kiedy tworzysz nowe rasy zwierząt. To oczywiście, uważa się, może prowadzić do powstania nowego gatunku, a ale no, nie jest to kluczowe dla istnienia samego procesu ewolucji. Tutaj ta zmiana ma jednak dużo ważniejsze znaczenie. Czyli to jest znaczenie.
Zmiana, a konsekwencją tego jest tworzenie odmian raz.
Tak, i w końcu gatunków. Tym bardziej, że pojęcie gatunku no, nie jest takie, nawet w biologii ono nie jest takie sztywne. Bo jeżeli sobie znowu sięgniemy do Linneusza, i to jest problem, który trwa do dziś w sumie, to on psa sklasyfikował jako psa domowego nowy gatunek, osobny gatunek. Wilka sklasyfikował osobno, ale wiemy, że one się krzyżują, więc w myśl definicji takiej, jaką teraz najczęściej się w biologii przyjmuje, no to to nie jest gatunek, to jest raczej pies jest podgatunkiem.
Ale ma płodne potomstwo?
Ma płodne potomstwo.
W takim razie to nie jest gatunek.
I dlatego część jest, jest tutaj jakby takie, znajdziesz i jedną i drugą nazwę. I canis familiaris, pies domowy, i canis lupus familiaris, czyli podgatunek wilka. Chociaż jak patrzysz na chihuahua, to raczej ciężko jest uwierzyć, że to jest wilk, i że to jest podgatunek wilka, ale tak jest. Ale to jest właśnie to naturalne nasze poszukiwanie pewnych wzorców, pewnych schematów, ale też pokazuje, jak bardzo umowne jest nazywanie tego nowym gatunkiem. Bo jeżeli znowu się przyczepimy do tego chihuahua, to chihuahua no, ma się mieć prawo krzyżować z innymi przedstawicielami swojego gatunku, czyli na przykład z bernardynem. No raczej ciężko jest sobie wyobrazić taką sytuację. Z drugiej strony masz też problemy innego rodzaju. Ma być bariera, może być też gatunek oddzielony barierą genetyczną. I tutaj też, jeżeli weźmiesz tego chihuahua i weźmiesz grzywacza chińskiego, co prawda udaje się skrzyżować je tak, że mamy nową rasę psów, ale też w wyniku tego krzyżowania pojawiają się, jeżeli sobie wpiszesz w internecie najbrzydszy pies świata, szczególnie w języku angielskim, sobie zobaczysz na zdjęcia, to naprawdę to są ciężkie przypadki, które wskazują na to, że istnieje już problem. Między tymi dwoma rasami już się zaczyna pojawiać bariera genetyczna. Nie zawsze to krzyżowanie się uda. Czasami powstanie właśnie taki potworek, który nie jest w stanie przetrwać bez ludzkiej pomocy, bo jest ślepy, głuchy i ma jęzor wywalony na wierzchu permanentnie.
Okay.
Więc już jakby to zaczyna się zachowywać jak dwa osobne gatunki. A mamy takich przykładów jeszcze więcej, bo mamy na przykład, no możesz powiedzieć, wiem co to jest lew, wiem co to jest tygrys, a możesz je skrzyżować. I samice, akurat tam jest taki zabawny sposób jakby kontroli też płci i płodności, samice będą płodne, czyli będziesz mieć mieszańca, którego będziesz w stanie utrzymywać jakoś przy życiu, przy formowaniu się. Zawsze będzie jakaś ta forma mieszańcowa i ona jest skrajnie różna od tych form wyjściowych. To nie wygląda ani tak naprawdę jak lew, ani tak jak tygrys, jest czymś zupełnie nowym. Też wielkość tych zwierząt potrafi być zupełnie inna niż tych form wyjściowych.
Czyli można by powiedzieć, że Panthera leo i Panthera tigri, bo chyba tak się nazywa, też nie są osobnymi gatunkami. Tak naprawdę. Trzeba zmienić definicję gatunku.
Właśnie, ta definicja gatunku nie zawsze przystaje do rzeczywistości. Jest bardzo umowna, ale zauważ, że to też pojęcie gatunku to czasy Linneusza. To też pojęcie takie bardzo kreacjonistyczne w swoich korzeniach, że jest od do. Tak. A tymczasem jest
stworzone
i stoi. A tymczasem bardzo wiele rzeczy się miesza ze sobą. Jest bardzo dużo stref mieszańcowych, na przykład u płazów, u roślin, to już w ogóle jest
bajzel.
Tak, i te strefy mieszańcowe potrafią być też trwałe i czasami potrafią być też mechanizmy genetyczne, na przykład takie z ukumaków, które cały czas działają, żeby utrzymywać taki wysoki stopień pomieszania. Czyli na przykład działają jakieś mechanizmy usuwania chromosomów, jeśli jakoś gdzieś tam jakiś mechanizm jest, który zliczy, że jest za dużo chromosomów od jednej z tych form, tych form rodzicielskich.
Okej, okay, czyli jest wzorzec, jest zmiana. Udało ci się wyjaśnić te dwie rzeczy, fajnie. A co dla ciebie było najważniejsze, jeśli chodzi o zaakceptowanie, zrozumienie tej teorii ewolucji?
Wiesz co, może zaakceptowanie... To nie miałem z tym jakichś wielkich problemów w czasach szkolnych, bo łyknąłem to, powiedzmy. Ten koncept był dla mnie spójny także dlatego, że miałem też wiedzę pozaszkolną. Także jakieś książki, które mi pokazywały dużo dodatkowych przykładów, na przykład o jak się tam zmieniają właśnie też u motyli z grupy Heliconidae, też Indonezja w sumie. ubarwienie skrzydeł. To było bardzo dużo takich fajnych, przekonujących przykładów i to jest to, czym też przekonywała i przekonuje większość naukowców teoria ewolucji dzisiaj, że to wszystko jest spójne w miarę, że rzeczywiście te wzorce występują i dobrze wszystko w miarę tłumaczą. Mnie idealnie, bo to też nie o to chodzi, ale na tyle przekonująco, że to przekonuje i mnie. Natomiast dopiero jak poszedłem na studia, to nagle dowiedziałem się na właśnie tym trudnym, uchodził za bardzo trudny kurs ewolucjonizmu, że są takie rzeczy, o których się w szkole nie mówi, jak na przykład preadaptacje.
Okej, to wyjaśnię
i
teraz.
I to jest coś niesamowitego, że preadaptacja na przykład do stworzenia się skrzydeł, to nie jest coś takiego, że na przykład zwierzę potrzebuje latać i nagle mu wyrastają coraz większe skrzydła, bo to napotyka tą barierę, no dobrze, ale małe skrzydła nie pozwalają lecieć. Jeszcze większe skrzydła nie pozwalają lecieć. Jeszcze większe.
Nawet, nie?
Tak,
bo tam
tak, jest dużo problemów, więc o co chodzi? Jak to mogło wyewoluować? Gdzie tu jest ten problem? Preadaptacja to jest coś takiego, że aha, ale to wcześniej służyło do czegoś innego. Czyli o co chodzi? No wyobraźmy sobie rolnika na polu, albo dwóch rolników na dwóch polach osobnych. O, jeden ma kombajn, a drugi staromodnie kosi tą kosą sobie wszystko. I nagle zostają jeden i drugi napadnięci przez jakiegoś zbira. No raczej kombajnem tak ciężko się trochę obronić. Ten rolnik, który ma kombajn, no o ile nie zdoła przejechać swojego oponenta, to pewnie zostanie zamordowany i zginie i nie przetrwa. Natomiast ten rolnik, który ma kosę, no kosa okazuje się być całkiem niezłą bronią, albo widły takie też, to też jest całkiem niezła broń. Zobaczmy, to jest preadaptacja. Coś, co służy do czegoś zupełnie innego, do koszenia sobie trawy, jest narzędziem rolniczym typowo, może stać się bronią w określonej sytuacji. To jest preadaptacja. To tak samo widelec, służy nam do jedzenia, ale jeżeli ktoś wtargnie do twojego domu, no to ja dziękuję, jak go dziabniesz w tym widelcem prosto w oko. To jest preadaptacja. Okay. Też. Masz tę moc, że widelec w razie czego może stać się czymś groźnym. I tych preadaptacji się widzi w przyrodzie wiele. I wracając do, może jeszcze skończę, mam słowotok. Dla mnie taką dwie widziałem takie piękne preadaptacje, jeśli chodzi o wyjaśnienie różnych rzeczy. Pierwsza to ewolucja skrzydeł u owadów. Taki bardzo dziwny koncept, oto do tej pory trwają spory, ale odkryto w Australii gatunki owadów spokrewnionych z warszkami, które są bardzo prymitywnymi owadami. One mają skrzydła i nigdy nie latają. Nawet nie mają, niektóre gatunki nie mają mięśni po to, żeby tak dobrze móc się wzbijać w powietrze. Więc o co chodzi? One ich używają jako żagli. One dosłownie suną po powierzchni wody. I to zaczyna mieć sens w tym momencie, że no, mały żagielek już daje pewną przewagę. Większy żagielek daje jeszcze większą. Bardzo duży żagielek daje bardzo dużą przewagę, a jeszcze jak do tego dojdzie, że ja mogę tym żaglem trochę sobie poruszyć, go ustawić, to już w ogóle świetnie. A jak sobie tak machnę nim, to się zaczynam wzbijać w powietrze i zaczynam prawie latać. I to jest właśnie ta preadaptacja na przykład. Tak samo preadaptacją jest też geny oporności u bakterii. One tam są, bo na przykład bakteria się styka z różnymi czynnikami i musi je wypompowywać. I dopiero jak ty zadziałasz antybiotykiem, to zabijasz wszystko inne za wyjątkiem tej bakterii, która akurat też może ten antybiotyk wypompować. A druga taka jeszcze spektakularna dla mnie preadaptacja fajna, albo taki ciąg, który mi się też, to nie usłyszałem tego właśnie w kontekście ewolucji, ale to mi się tak fantastycznie złożyło, jak to usłyszałem. Były robione badania na temat używania narzędzi krzemiennych przez człowieka i przez małpy i przez to, jak ci pracują, jaka jest intensywność pracy mięśni, kiedy robisz coś. Kiedy wykuwasz takie narzędzie, okazuje się, że do tego wcale nie potrzebujesz mieć dobrze rozwiniętego kciuka, który jest silny, tylko właściwie ręka taka, jaka jest, nawet bez kciuka ci na to pozwala. Natomiast jeżeli chcesz używać narzędzi, to już potrzebujesz mieć silnego kciuka, który się tam odpowiednio dobrze umocuje, chwyci to, będzie to długo trzymał, będzie wytrzymały. Tu zaczyna się pojawiać coś, co co pełni kluczową rolę. Dlaczego na przykład, jak sobie zobaczymy ręce szympansa, naszego małpiego przodka, to one mają małe kciuki. A my mamy takie bardzo duże te kciuki i jesteśmy bardzo zręczni i bardzo dużo rzeczy od naszego kciuka bardzo dużo zależy. Bez kciuka, jak sobie spróbujecie, nie wiem, szklankę nawet podnieść, to jest tak trochę śmiesznie, ale da się, ale już operowanie jakimiś drobnymi narzędziami to już jest bardzo ciężkie.
Praca na komórce,
tak. To wszystko zaczyna być trudne, ale to wymaga kciuka. I teraz to stanowi tą przewagę. Ten kciuk, ten muskularny kciuk, chciałoby się powiedzieć, bo każdy prymitywny hominid byłby w stanie zrobić narzędzia, ale nie każdy, jedynie wyjątkowy, będzie tym, który będzie tym narzędziem fajne rzeczy robił. Więc to w myśl takiego niesmacznego żartu, nieważne jak wielki, ważne co potrafisz z tym zrobić narzędziem, prawda? Więc to na takiej zasadzie działa i to daje przewagę i rzeczywiście to mogło wzbudzać szacunek, że ta osoba, ten hominid potrafił zrobić więcej, fajniej, szybciej, lepiej, dokładniej, mniej się przy tym zmęczył, więc był fajną partią. Niezależnie od płci, to było lepsze, bardziej doceniane.
Okej. Okay. Są preadaptacje, ale są też dziury w teorii ewolucji. Jakbyś mógł tutaj zrobić jakiś komentarz. Skąd te dziury? Przecież to jest nieprawda, ta cała teoria ewolucji.
Zawsze porównuję, że nauka jest trochę jak taki wielki chiński mur. Co z tego, że masz jedną dziurę w tym chińskim murze, dalej masz gigantyczną, kolosalną budowlę. Nawet jeżeli się coś tam zawali, gdzieś jest dziura, nie ma to znaczenia, bo ten kolos stoi dalej. Ale też podejdźmy do tego od tej strony wzorców, bo mówimy dużo o tym, że to odkrycie ewolucji to było też dopatrywanie się pewnych wzorców, dostrzeżenie, że one tam są. I miałem ten przykład trójkąty, czworokąty, sześciokąt, siedmiokąt, ośmiokąt, dziewięciokąt. Zgubiłem coś. Czy to oznacza, że tego wzorca nie ma?
No nie.
No nie, raczej bym powiedział, może coś zgubiłem, może czegoś nie znalazłem. I właśnie tak to działa. Te dziury w teorii ewolucji, no dobrze, ktoś może się przyczepić, ale nie ma. Ale ktoś może powiedzieć, no ale jest cały ciąg. To mi wystarczy, żeby powiedzieć, że no to tak wygląda, jak wygląda. No na to wskazuje. I to jest przekonujące dla mnie. Czy dla każdego z Państwa, którzy nas słuchają, zastanówcie się nad tym, zróbcie sobie taki eksperyment myślowy. Tym bardziej, że tych wzorców widzimy dużo w przyrodzie, bo mamy na przykład dość dobrze to odtworzone dla koniowatych, w miarę dobrze dla człowieka, dla różnych innych organizmów dużo, dużo gorzej, ale to nie sprawia, że mamy zanegować istnienie tych wzorców. Tak, taka jedna pojedyncza dziura to trochę mało.
Poza tym te dziury są też zasklepiane co jakiś czas.
Są zasklepiane i też mamy prawo myśleć, że o mój Boże, możemy czegoś nie znaleźć. Jeżeli kopiemy gdzieś na jakimś stanowisku paleontologicznym, archeologicznym, to nie znaczy, że znajdziemy tam wszystko i dowiemy się wszystkiego o danej cywilizacji, o danych zwierzętach, o tym, co tam tego. Nie, znajdziemy to, co wykopiemy. Może się coś zgubi, może nie. To jest zawsze mnie to tak. Zawsze jak patrzyłem na pracę archeologów, to z takim ogromnym szacunkiem, ale też i mój Boże, skąd oni biorą tyle cierpliwości, żeby taką maleńką miotełką to wszystko tak sobie, każda skorupka ma znaczenie, bo każda może wnieść coś takiego, nawet jeżeli to tylko skorupka z dawnego kubka, jakiegoś rozbita, ale może okazać się ważna z jakiegoś powodu. No
pasja,
właśnie, pasja, ale to pokazuje, że właśnie dużo rzeczy może się zgubić. A idziemy do muzeum, patrzymy, waza i ma dziury. I co, i powiemy, nie, to nie jest waza, bo ma tutaj dziurę. Nie, no, wierzymy, że ten kształt cały się zachowuje i to będzie waza. Nawet bardzo często są takie ubytki wypełniane gipsem. Widać, że to jest w innym kolorze, ale widać, że przez to lepiej ten kształt całościowy, że to się, trzymać, że to rzeczywiście naczynie jest.
Zaryzykuję jeszcze takie stwierdzenie, że jeżeli teoria ewolucji jest prawdziwa, to ona jest przydatna.
Nie? Bo jest, a bo przynajmniej jest. Może być. Pozwala nam pozwalałaby nam na bardzo wiele różnych rzeczy, gdyby więcej ludzi miało myślenie takie właśnie klasyczne, ewolucyjne. Po pierwsze, pozwala nam lepiej opisywać rzeczywistość, rozumieć pewne zjawiska, które zachodzą. I tutaj od razu tak mi się przypomina, że parę lat temu słynny był przykład tego, że zaczynają się kurczyć tuńczyki w Morzu Śródziemnym. i gdzieś grupa badaczy opisała, że to jest efekt stricte przełowienia, tego, że ludzie...
Ale kurczyć chodzi o ile?
Rozmiar. Okay, mają coraz mniejszy rozmiar. Przez to, że łapane są w sieci duże osobniki, co też jest tam jakoś regulowane, bo oczywiście chodzi o to, żeby one były dojrzałe, żeby nie łapać tych młodych, to tak samo jak, nie wiem, winniczki się zbiera i nie łapiesz wszystkich możliwych, tylko muszą osiągnąć odpowiedni rozmiar, tak, żeby zapewnić im możliwość rozmnożenia się. Podobnie jest z wieloma innymi organizmami, które się łowi ze stanu dzikiego, odławia. Ale to jest kolejna rzecz, która jest kluczowa dla ewolucji. Tworzysz presję ewolucyjną, tworzysz warunki, gdzie faworyzujesz, robisz dobór. Dobór, który faworyzuje jakieś osobniki ponad jakieś inne i usuwasz część z nich z populacji, usuwasz te duże. Więc co, ten mniejsze, jeżeli coś osiągnie dojrzałość i będzie nadal małe, będzie miało większą szansę się rozmnożyć niż jak będzie tej samej wielkości, ale jeszcze będzie takie młodziutkie, jeszcze by chciało podrosnąć i no i właśnie, i tworzy ci się coś takiego, że... faworyzujesz rozmnażanie się osobników o mniejszych rozmiarach. Czyli, no właśnie, tworzysz nową odmianę tuńczyka, tak? W stanie dzikim. Zresztą to warto przypomnieć sobie, że to właśnie Darwin zresztą wprowadził pojęcie selekcji w hodowli.
Na gołębiach.
Na gołębiach między innymi tak, ale to jakby to dziś jest takie oczywiste, prawda, że prowadzimy hodowlę selekcyjną. No, a to jest też słowo, które zawdzięczamy, też stwierdzenie, które zawdzięczamy Darwinowi. I taką właśnie rybacy w Morzu Śródziemnym prowadzą, chcąc, nie chcąc, selekcję. Więc tego typu rzeczy. Ale też jeśli się odniesiemy do tych preadaptacji, do tego, że mamy już na przykład w tych bakteriach geny, które pozwalają im być oporne na jakiś antybiotyk, to możemy sobie bardzo szybko wykombinować, że gdybyśmy użyli dwóch antybiotyków, a nie jednego, zwłaszcza takich, które działają na dwa różne sposoby, to szansa na to, żeby jednocześnie jakaś ta konkretna bakteria była oporna i na to jest bardzo mała. Więc gdybyśmy używali preparatów antybiotykowych, opartych na nie jednym, ale trzech antybiotykach naraz, to mielibyśmy dzisiaj dużo mniejsze problemy z tymi bakteriami z wieloma opornościami naraz. Bo w tej chwili to wygląda, że tworzymy cyklicznie jakieś presje na zasadzie, używamy nadmiernie pewnie jakiejś klasy antybiotyków, pojawia się populacja bakterii, ostaje się właściwie populacja bakterii, która jest oporna, ona zdobywa przewagę, zaczyna być wszędzie, w cudzysłowie, ono to rzucamy drugi antybiotyk, ginie większość, ale tam gdzieś już pojawia się ta grupa mutacji, która dała im tą preadaptację do bycia opornymi i tworzymy w ten sposób bakterie, które są oporne na wiele sposobów. Ewolucja też przydaje się do modelowania kwestii związanych chociażby z wirusami, z pandemią. Jeżeli się do tego odniesiemy, to też jest dość ciekawe zagadnienie. Wyobraź sobie, że chcę stworzyć ostateczną broń biologiczną, wirusa, który zabija nas wszystkich w 10 minut. Wygląda to strasznie, prawda? Nie byłoby chyba specjalnie możliwe, ale wyobraźmy sobie taki eksperyment myślowy. Wyobraź sobie, że wchodzę tu, otworzyłem fiolkę, rozpyliłem tego wirusa, a my tu już siedzimy dłużej niż 10 minut, już byśmy byli dawno martwi. I ta wielka pandemia z tym super groźnym wirusem skończyłaby się szybciej, niż by się nawet zaczęła. Nikt by nawet o niej nie wiedział. No i to też pokazuje, że tego typu wirusy nie mają racji bytu w prawdziwym świecie, bo ewolucja. To doskonale widać, jak się odniesiemy z kolei do próby zniszczenia królików w Australii, które tam zawleczono i swego czasu ocenia się, że no było ich nawet 600 milionów. I w 1950 roku wypuszczono tam wirusa, który miał się pozbyć całej tej plagi. Nawet to było dość skuteczne, bo 95-98% tej populacji królików padło. Ale jak widzisz, nie wszystkie. Ostał się ten jakiś tam ułamek procenta i to wystarczyło, czy tam kilka procent tych królików, to wystarczyło po to, żeby ta populacja zaczęła się odtwarzać, może nie na taką skalę. Ale jeszcze pokazuje to jedną ciekawą rzecz, o której się też mniej mówi. Ten wirus wszedł w inną fazę. Od tej fazy bardzo zjadliwej, od tego wariantu, który momentalnie zabijał króliki, bardzo szybko, w ciągu kilkunastu dni, przeszedł do fazy, nazwijmy to nieco przewlekłej. On bardzo mocno atakuje między innymi układ nerwowy już teraz, więc zdarzają się króliki, które no sobie żyją, ale mają jakieś porażenia, jakieś niedowłady kończyn, ale sobie żyją, no bo Australia dalej jest dla nich rajem. Ale to pokazuje, jak się zmienił sam wirus.
Tak, jemu się bardziej opłaca nie zabijać, bardziej,
dokładnie,
tylko,
żeby się roznosić, żeby wszystkie króliki były chore, wszystkie mogą być zarażone, wszystkie mają mieć obrzęki, wszystkie mają wszystkie zarażać. I to mu się opłaca. Królikom w sumie też, bo żyją. Ale też pokazuje, tutaj jeszcze jest jedna fajna dynamika, jeśli chodzi o ewolucję. Jeżeli sobie wyszukacie, jak wyglądają dzikie koty w Australii. Dzikie koty, te domowe koty, nasze kiciusie, które też tam zostały zawleczone, też tam sobie uciekły na wolność, też sobie zdziczały i one sobie na tych królikach żerują. Boże, to są monstrualne kociska. Raz, że mają dużo łatwego pokarmu, no bo właśnie sobie sparaliżowany królik, tak, który ma niedowłady i sobie próbuje kicać, ale nie może. No, łatwy łup. Ale to brak jakichś takich większych drapieżników też, które mogłyby na te koty polować. Te koty naprawdę wyglądają zupełnie inaczej. One wyglądają aż strasznie, jak się ogląda niektóre obrazki. No i oczywiście też są plagą samą w sobie, też osobnym problemem. Ale to też pokazuje tą dynamikę tych interakcji, że te koty się zmieniają rzeczywiście. One tam wyglądają zupełnie inaczej, mimo że to są takie niuanse.
Mhm. Okej, okay, czyli teorię ewolucji warto znać, warto zrozumieć, bo ma zastosowanie w wielu dziedzinach. Ja teraz będę już kropkę stawiał, bo już długo rozmawiamy, ale chciałem jeszcze zrobić reklamę i chyba to do tej kamery. Gdyby ktoś chciał więcej posłuchać na temat ewolucji, to jeszcze jest podcast Ewolucje, który prowadzi Łukasz Kwiatek i Szymek Drobniak. Oczywiście na tym kanale, więc też serdecznie zapraszam, a tobie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Dzięki.